It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Halo, halo. Wciąż nie udało nam się wymyślić kreatywnego powitania.
To trochę źle nas świadczy.
No, możliwe. Albo po prostu jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy.
Dokładnie.
Witamy się z wami, drodzy słuchacze, już w lipcu. I jest to oczywiście suplementarny odcinek podcastu na Spotify do Co to był za miesiąc. Dzisiaj naszym gościem jest Evil z Narenwind, Sauron oraz już od niedawna także Wersol. Czy nic nie przegapiliśmy?
Ja witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. No ja z dumą jeszcze dopisuję sobie zawsze ten Yard of the Weekend, bo to jest taki mój prezent, do którego mam duży sentyment i nadal lubię bardzo te piosenki. Mam nadzieję, że coś mi się uda jeszcze pod tym tytułem nagrać.
No w sumie ostatnio niewiele rzeczy od ciebie wychodziło, więc nie masz czasu.
No, zarobiony jestem, jak to mówię. Tak.
Tak czy inaczej, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o samej muzyce, będzie ona raczej punktem wyjścia, a pogadamy sobie o mashupach. Mashupach, plagiacie, granicach cytatów w sztuce. A punktem zapalnym dla tej całej dyskusji jest projekt, który opublikowała marka The Hive Clothing. Projekt bluzy z wzorem do złudzenia przypominającym okładkę płyty Electric Wizard, It's Time to Die.
Właśnie, co tam się różni w ogóle na tym wzorze?
Właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie.
Różni się jeden szczegół, który, żeby wiedzieć, że się różni, trzeba się naprawdę dobrze wpatrzeć. Zamiast Electric Wizard jest Electric Mistress.
Aha, okej. Okay. No tak. No nie, to zupełnie coś innego jest w takim razie.
Tak,
to ja nie wiem.
Marka jest według deklaracji swoich twórców autorską interpretacją minimalizmu w designie. Czy wielki motyl śmierci z płyty Electric Wizard jest autorski albo minimalistyczny? No, nad tym się między innymi będziemy zastanawiać, ale będziemy też się zastanawiać nad całą burzą, która z tego wynikła i trochę nad wątkami bocznymi. Dla was w ogóle jest przekonujące to tłumaczenie, że to jest tylko mashup i trochę grafik po prostu zaszalał?
Dla mnie nie. Dla mnie nie jest.
No trochę tego szaleństwa zabrakło w takim razie, jeżeli to jest tylko zmiana słowa, że tak powiem, w logu. To trochę mało tego szaleństwa.
No ja się też zastanawiam, na ile streetwear pozwala na takie mashupy, no bo to też jest społeczność. Jak sobie przeglądałem sieć w poszukiwaniu informacji chociażby na ten temat, ze zbyt pozytywnymi reakcjami na takie mashupy się nie spotkałem, bo na przykład jak TD próbował wprowadzić do swojego sklepu właśnie mashupy z hasłem Skrt, gdzie te hasło wkomponowywał w marki streetwearowe typu Thrasher, typu no jeszcze jakieś inne, no to raczej portal zajmujący się streetwearem wyśmiał go w nawias, biorąc oryginalność czy inspirację.
Tak, bo mashup dla mnie jest uzasadniony, ile jest jakimś celnym komentarzem i wtedy nie musi nawet w jakiś szczególnie znaczący sposób przetworzyć tego oryginału, tylko chodzi o ten wydźwięk, o treść. A czy ten Electric Wizard zamieniony na Electric Mistress faktycznie jest takim czymś wow? Czy faktycznie ten kontekst jest na tyle zmieniony, poszerzony? Szczerze mówiąc, mam wątpliwości, ale generalnie mashup lubicie jako twórcy? Mówię jako twórcy, bo Evil oczywiście jest twórcą utytułowanym, oficjalnym i tak dalej. Tworzysz muzykę i jej oprawę, ale nam również na przykład zdarza się w filmach wykorzystywać jakieś mashupy, czy na przykład kraść memy, prawda? I potem je przedstawiać jako no, część jakiejś tam większej całości, pod którą to my się podpisujemy. Staramy się oczywiście źródła podawać, na ile to jest możliwe, ale wiem, że nie zawsze nam to też wychodzi tak, jak byśmy chcieli.
Ja osobiście uwielbiam mashupy, tak jak każdą symbolikę, którą można znaleźć w grafikach, czy ogólnie w twórczości, z którą się spotykam. Przez dłuższy okres czasu, fakt, że to było jakieś 5-6 lat temu, ale przez dłuższy okres czasu byłem fanem takich stron, agregatorów, które sprzedają koszulki z wzorami, które są dostępne tylko przez 24 godziny. I tam są, no tam są tylko mashupy. Tylko, że oprócz tego message'a tam jest jeszcze dużo humoru. I niektóre tematy aż się proszą o to, żeby je zmashupować. Ja w podcaście widać nie będzie, ale nawet specjalnie na tę okazję przywdziałem piękny t-shirt z mashupem okładki Iron Maiden The Trooper. Z tym, że tym trooperem jest Stormtrooper z Gwiezdnych Wojen. I tak logiem. Tak, i tą czcionką Iron Maiden jest napisany Galactic Empire, The Trooper. No i dla mnie ten pomysł jest świetny. Także za tą koszulką polowałem od dłuższego czasu, bo znałem ten wzór już trochę wcześniej. No i tutaj, pomimo tego, że wszystko jest dosłowne i no, nie da się ukryć ani jednej, ani drugiej inspiracji, ale to pasuje, to dla mnie gra i jest no, świetnie zrealizowane moim zdaniem. No, także takie mashupy kocham.
Jest w jakimś kontekście osadzony przede wszystkim, a ja na przykład tego kontekstu w przypadku The Hive i Electric Wizard Mistress nie widzę, czym jest to Electric Mistress i skąd się nagle pojawiło coś takiego w sklepie The Hive. Nie widzę tego szerszego obrazu. Może to jest, nie wiem, jakiś kontekst wyłącznie dla wybranych?
Też się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że tutaj tego szerszego kontekstu nie ma, bo ludzie pisali, oburzeni fani Electric Wizard pisali do nich, o co chodzi z tym wzorem. No i no Electro Harmonix, inaczej, Electric Mistress to jest flanger, efekt gitarowy marki Electro Harmonix. A przy okazji piosenka Stoner Jesus, więc może tutaj, na tym gruncie gdzieś tu był taki mashup, że to jest jednocześnie koszulka dwóch zespołów, ale jakby na gruncie samym graficznym to jest po prostu wykorzystanie czegoś, co już zostało zrobione i w dodatku no, sprzedawanie tego za niemały pieniądz, bo taka bluza 240 zł tam kosztowała na ich stronie.
Pewnie za porównywalną cenę można kupić oryginał Electric Wizard takiej bluzy, w sensie z tym wzorem i pewnie jeszcze przesyłka ze Stanów czy gdzieś tam z Wielkiej Brytanii będzie i się można zamknąć takiej 250-230.
Jeżeli faktycznie takie były intencje, okej, chociaż trochę mam wrażenie, że próbujesz, Piotr, na siłę ich wytłumaczyć. Znaleźć chociażby jakieś rozgrzeszenie tego, co zrobili.
No ktoś musi, ale nie ma ich tu z nami, więc...
Zostałeś adwokatem diabła.
Tak.
W każdym razie w tego typu mashupach ważny jest balans, nie? Żeby była równowaga. Mhm. Jeżeli to są dwa źródła inspiracji, to oba powinny być tak samo obecne w tym produkcie. Tak jak ta przykładowa koszulka, którą mam na sobie. Tutaj zarówno tę część Iron Maiden i część Gwiezdnych Wojen, moim zdaniem przynajmniej, dostały porówno. A w momencie, jeżeli jest tak, że jest 99% z jednego źródła, a z drugiego jest tylko część tekstowa, no to trochę mało.
No dobra, a gdyby spojrzeć na to od tej strony, że sami Electric Wizard bardzo często w swoich teledyskach, klipach czy oprawie płyt również wykorzystywali te mashupy, gdzie często są to również zbitki z jakiejś starej erotyki vintage'owej, co zresztą jest dosyć popularne też wśród zespołów stoner doomowych z Ameryki Południowej, ta horrorowo vintage'owo BDSM-owa estetyka jakoś tam, nie wiem, trafia do nich, to może jakby na to z tej strony spojrzeć, jest to troszkę bardziej uzasadnione.
Czy ja wiem, bo bluzę możesz sprzedać, a klip jako taki nie jest takim produktem.
Ale używasz klipu do sprzedania produktu, nie?
Czyli ja bym to widział trochę inaczej, jeżeli to są elementy jakby zapożyczone i jakby wchłonięte przez tą nową estetykę. No bo nic się nie bierze z próżni, nie? Wszyscy korzystamy z jakiejś tam inspiracji, także akurat te fascynacje bardziej bym wpisał do kategorii inspiracji. Mhm. Coś, co jest jakby driverem tego gatunku. Tak jak, nie wiem, w black metalu będą zdjęcia cmentarzy nocą i corpse painty. Nie do końca jest to dla mnie mashup. Tylko rozumiem. Bardziej jest to inspiracja i no, element składowy stanie, jakby tego nowego.
Jestem w stanie to przyjąć. No powiedz, sam jakie materiały najchętniej wykorzystujesz, jeśli sam tworzysz mashup?
Przede wszystkim legalne.
Nie, wiesz, to wiem, że może to pytanie jedno po drugim słabo zażyło, ale nie, absolutnie nie chodziło mi o to, żeby cię postawić tam w złym świetle. Czy...
Nie. To był taki żarcik sytuacyjny. To wszystko zależy od sytuacji, od kontekstu danej rzeczy, nad którą właśnie pracuję. Nie mam jednego klucza. Jest tak, że w 90, może przesadzam, powiedzmy w 75% kieruję się intuicją i tym, co mi gra w moim poczuciu estetyki. Są oczywiście rzeczy, którymi nasiąknąłem za młodu, jak chociażby ten rzeczony Iron Maiden. I sam też poprosiłem Roberta Rittera o wykonanie mashupu z Iron Maiden w tle. Albo nawet na pierwszym planie, powiedziałbym. To była okładka do cyfrowego wydania singla Saurona, gdzie przerysował Robert... O Jezu, nie Woman in Uniform, tylko ten drugi singiel. Nie przypomnę sobie. W każdym razie dokładnie ta sama scena, która jest na okładce singla Iron Maiden, została odrysowana w takich słowiańskich realiach, które bardziej pasują do Saurona. Także akurat w przypadku Saurona drugim mashupem, który trafił na okładkę albumu Vara, to był ten przerysowany plakat propagandowy z 1939 roku bodajże. Ale to wszystko było dyktowane kontekstem samego Saurona, tematyki tego, o czym, jakie teksty się znalazły na tym materiale. No i to dla mnie po prostu pasowało idealnie. Nie czułem się, że nadużywam czegoś, że tego balansu brakuje. Ale to jest oczywiście moje subiektywne odczucie. Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na pytanie. No, staram się kierować intuicją i kontekstem tego, nad czym pracuję w danej chwili. Także to mogą być bardzo różne inspiracje. Ale nie uciekam przed mashupami, wręcz przeciwnie. Bardzo lubię taką... Dla mnie to jest element albo technika pewnej symboliki, którą można zakląć w grafiki. Muzyka zresztą też. W mojej interpretacji to był hołd, na który mogłem sobie pozwolić w kierunku Iron Maiden, bo to jest dla mnie bardzo ważny zespół, od którego zaczęła się moja przygoda ze świadomym słuchaniem muzyki jako takiej. Ale oczywiście mam świadomość, że są osoby, które mogą inaczej zinterpretować akurat to wykorzystanie.
No pewnie samo Iron Maiden, raczej powiedzmy prawnicy mogliby się przyczepić, jakby byli uparci. No, chyba Slayer miał taką akcję raz, że ścigał nie tyle co maszapy, co jakieś bootlegowe koszulki. No, była akcja zaraz przed tym, jak się rozpadli, jak zakończyli działalność, że właśnie ktoś tam policzył, ile oni tracą na tych bootlegach i no, niby mieli coś z tym robić i ścigać bootlegowców, ale chyba nie wiem, czy to w końcu doszło do skutku, bo to trochę jak walka z wiatrakami, na dobrą sprawę.
No trochę tak. Z Iron Maiden chyba oni coś nie do końca byli zadowoleni z tego żeńskiego coverbandu Iron Maiden, ale...
U Piotra są problemy techniczne, więc jeśli, szanowni słuchacze, nie będziecie go słyszeć przez jakiś czas, to dlatego, że silny wiatr, burze i ogólnie te tajfuny przechodzą przez nasz kraj, więc...
Że tak pozwolę sobie na drobny mashup w komentarzu. Piotr przeminął z wiatrem.
Ale z Iron Maiden też pamiętam, chyba znajomy, może nie tyle znajomy, rozmawiałem kiedyś z gościem, który robi piny metalowe i robi też piny metalowe znanych zespołów, z logami znanych zespołów i dostał chyba właśnie kiedyś maila od managementu Iron Maiden, że no, nie życzą sobie czegoś takiego, żeby to usunąć i że jeśli tego nie zrobi, to zostaną kroki prawne wszczęte, ale to, no, to nie był mashup, tylko po prostu jeden do jednego przeniesienie loga na pin i sprzedawane z zyskiem własnym.
To też było sprawa. Piractwo właściwie, nie?
No dokładnie.
W przypadku takich zespołów jak Iron Maiden to jest ich brand, ich marka i to jest ich fabryka, w której pracują od kilkudziesięciu lat. Pamiętam szczytem takiego dosyć radykalnego stosunku do własnej marki był chyba Kiss. Jest taki fragment wywiadu, gdzie dziennikarz przyszedł w koszulce Iron Maiden i członkowie Kiss poprosili go, żeby założył tą koszulkę na lewą stronę, bo to jest brak szacunku w stosunku do Kiss ze strony tego dziennikarza, że on przychodzi robić wywiad z nimi w koszulce konkurencyjnego zespołu i oni sobie nie życzą.
Aha. No,
Kiss jest to przegięcie w pewnym sensie, bo jest to trochę taki szczyt bucostwa, ale rozumiem po części to, że po amerykańsku bronią po prostu swojej marki.
Oni są bardzo
w tych make-upach, oni są w pracy w tym momencie, nie? Oni nie wiem na ile ten stosunek między pracą a przyjemnością jest jeszcze zachowany w tym, co robi Kiss, ale dla mnie to był taki dowód, że oni są w pracy i wymagają od otoczenia też pewnych reakcji, jeżeli otoczenie chce wchodzić w interakcję z nimi.
Z Kiss akurat sprawa jest, no, oni to traktują mocno biznesowo i nie wiem, czy to prawda, ale widziałem kiedyś zdjęcie z niby strunami do powietrznej gitary z logiem Kiss, wiadomo, puste opakowanie. Ale z nimi też były różne akcje, przecież próbowali opatentować ten znak tych rogów diabła.
A tak, co z Dio ten cały.
Tak, że to niby oni wymyślili i co wtedy? No, nie można pokazywać tego, czy trzeba zapłacić procent od każdego pokazania tego gestu. No w ich przypadku to już często szło w taką mocno absurdalną stronę.
No to był chyba jeden z pierwszych takich zespołów produkujących cyrk na tak dużą skalę, bo to jest cyrk, to jest jarmark. Miałem przyjemność być na koncercie Kiss, bo to była naprawdę przyjemność, bo to jest super produkcja. I jak dla mnie przynajmniej Kiss ma bardzo dużo, bardzo świetnych piosenek. Także mają backup jakby w twórczości, która jest fajna. No. Ale to z czym oni przyjeżdżają do ludzi, to jest właśnie cyrk. To jest jarmark, to są sztuczne ognie, ogromne telebimy, latający gitarzyści, efekty pirotechniczne i wszystko, co można sobie tylko wyobrazić. To jest właśnie koncert Kiss. Ale Kissów nie będę meszapował, bo się boję.
No właśnie, z nimi to mógłby być jeszcze większy problem niż z Iron Maiden. Chociaż jakieś próby tam są zawsze. Też widzę czasami takie mashupy z Kiss, no bo to też jest taka, są jednak częścią tej popkultury.
No zdecydowanie. Więc
trudno o to. Ale zastanawiam się właśnie, czy jak na przykład pojawiają się symbole związane z Kiss w jakichś filmach i czy to ktoś sobie pomaluje twarz w taki sposób, chociażby, nie wiem, był przez 10 sekund w jakimś serialu i była scena z Halloween i pomalowana twarz właśnie w stylu Kiss, to czy oni sobie każą płacić też za takie krótkie fragmenty?
Wiesz co? No w sumie to są takie włachostki, ale na 60% jestem pewien, że tak, że to jest patentowane wszystko.
Nawet im bardziej znany, powiedzmy, jakiś serial, film, to myślę, że tym większe prawdopodobieństwo co do tego.
Chociaż może być też z drugą strony, bo ta pamiętna scena z Nagiego Instynktu, w którym Sharon Stone przekłada nogi, ona tam pali papierosa, prosi o zapalniczkę policjantów. I w tej scenie akurat papierosa wyjmuje z papierośnicy. A wynika to z tego, że żaden koncern tytoniowy nie zgodził się zapłacić tyle pieniędzy, ile życzyli sobie producenci. za product placement. Także może to działa w drugą stronę, bo nie wiem, nie wiadomo, kto komu robi większą reklamę w tym momencie. Jeżeli to jest, nie wiem, dajmy na to film Spielberga, to chyba nawet taki kiss by się jednak połakomił.
Okej, okay, Piotr wrócił, nie słyszał o czym mówiliśmy przez jakieś 5 minut, 6 minut.
Jak zawsze.
Niestety,
jak
ale zawsze. To może Piotrze, nadrabiaj.
Dobra, to skoro pogadaliśmy trochę o tym, jak mashup może wyglądać, jak mashup, jakie ma granice, jak to zrobić dobrze, kreatywnie, to przenieśmy się trochę właśnie do wspominek. Wykorzystamy cię tutaj, Arturze. I jeśli mógłbyś, chcieliśmy zahaczyć trochę o temat bootlegowego merchu, który kiedyś był oczywiście koniecznością dla wielu osób też. Pierwsze koszulki czy kostki na przykład to właśnie były samodzielnie namalowane czy narysowane. Obecnie już ta dostępność no, merchu dużo, dużo bardziej się poprawiła. Chociaż ja też pamiętam, że w moim pokoleniu Michała był taki moment, że istniało coś takiego jak Rock Metal Shop, gdzie można było... Rock Metal Shop, dokładnie.
Rock Metal Shop.
Czy można było dostać merch tych bardziej mainstreamowych, kapel metalowych. Na początku on był w bardzo niskich cenach, a potem one tak dwu, trzykrotnie się podniosły, tak, bo jest chyba dobry. Trzeba było zacząć płacić za licencję.
Aha. No bo to wszystko na Fruit of the Loom oczywiście drukowane.
No ja po otrzymaniu zaproszenia od was do tego podcastu usiadłem i postarałem się odkurzyć w pamięci moje jakieś doświadczenia z bootlegami. I bardzo szybko złapałem się na tym, że tak właściwie to wspominam piraty. I się zacząłem zastanawiać, gdzie jest ta granica między bootlegiem a piratem. Aż nawet sięgnąłem do Wikipedii po definicję. Bootlegów ja osobiście zbyt wielu nie pamiętam. Natomiast pamiętam całą masę pirackiej i muzyki, i koszulek, taśm wideo. A skąd się brały? No po prostu to było jedyne, co było dla nas dostępne w tym czasie. Ja nie miałem świadomości istnienia czegoś takiego jak... Znaczy nie wiedziałem w ogóle, że to jest ta kaseta, którą trzymam w ręku, że to jest pirat, albo ta koszulka, którą kupuję w sklepie przecież za pieniądze, że to jest też pirat w takim rozumieniu licencyjnym. Nie miałem świadomości istnienia czegoś takiego jak licencja. No i tak, no, potrzeba matką wynalazków, także było malowanie naszywek, było malowanie na katanach, długopisami, cienkopisami. Kto miał zdolniejszego kolegę, to miał namalowaną koszulkę. Mi się trafiła na przykład chyba po trzecim kumplu z kolei koszulka kreatora Coma of Souls, bardzo ładnie namalowana. Byłem z niej cholernie dumny oczywiście. No, wszystkie te naszywki gumowe, przecież to też nie sądzę, żeby to był produkt, który otarł się o jakąkolwiek licencję. A jeszcze wcześniej były przecież prasowanki w ogóle ewenement. Cholernie bym chciał teraz taką prasowankę dostać, bo oczywiście oprócz brusali i numerów na koszulki sportowe można było też dostać jakieś wzory Iron Maiden, z tego co pamiętam. No, przynajmniej logo, ale chyba z Edim też coś było.
Mhm. Prasowanki to ja pamiętam z takiego naprawdę wczesnego dzieciństwa jeszcze, bo moją pierwszą koszulką taką nie ze sklepu była właśnie prasowanka z plakatem z Mrocznego Widma z Gwiezdnych Wojen. Przypamiętam, że tata gdzieś tam miał w firmie drukarkę i zrobił nam koszulki. No bo ich raczej nie szło inaczej dostać. Natomiast no pierwszą koszulkę metalową to właśnie z tego co pamiętam miałem z Rock Metal Shopu. To był all print, więc najgorzej. Iron Maiden z A Matter of Life and Death, z tego co pamiętam. Więc my koszulek już chyba sobie nie malowaliśmy z Michałem, z tego co kojarzę.
Ja malowałem.
Malowałeś?
Ja miałem jedną, tak. Ja miałem taką jedną, którą sobie sam namalowałem oczywiście z pomocą rodziców, którzy mi bardzo pomogli, bo mają wykształcenie plastyczne, więc miałem nieco łatwiej. I odpowiednie farbki oczywiście do tkanin. Wtedy się nauczyłem na błędach, że są inne do ciemnych, inne do jasnych, ale w końcu się udało i udało mi się namalować właśnie wzorując się na koszulce Slayera istniejącej, zrobić swoją wersję. Wyszło całkiem nieźle, w sensie z daleka, bo z bliska było jednak widać mocno, że to było wszystko malowane. Ale całkiem miło ją wspominam, fajnie to wyszło.
No, u mnie jeszcze pamiętam, w gimnazjum pojawiły się mundurki szkolne, podstawówka i gimnazjum, późna podstawówka i gimnazjum. To były pomysły Giertycha, żeby ujednolicić tam styl ubierania się. U nas dosyć dziwnie to wyszło, bo ten wzór wyszedł taki dosyć militarny, to były takie koszule khaki. Szkoła katolicka swoją drogą pozdrawiam. I o ile zazwyczaj kustomizacja tych mundurków polegała na tym, że się koledze flamastrem dorysowywało kutasa na plecach, to pamiętam, że też paru kumpli no, zrobiło sobie katany, takie metaliki, tak to nazwijmy. I poszli. Metalurgia Podcast wita po przerwie reklamowej. Przypominamy, naszym gościem jest dzisiaj Evil i rozmawiamy o merchu, o mashupach, o granicy kultury mashupu, czy dobrze jest na tym zarabiać, czy można na tym zarabiać, jak na tym zarabiać, jak to przede wszystkim robić, kiedy jest to ekscytujące, a kiedy po prostu jest to zwykły plagiat. Gadaliśmy też trochę o bootlegach i przed chwilą rozmawialiśmy też o naszych pierwszych koszulkach.
A dlaczego, Piotrze, ty to przypominasz, bo to trzeba zaznaczyć, że my się łączymy po jednym dniu przerwy z powodów atmosferycznych, musieliśmy przerwać i teraz kontynuujemy. Także dla tych, którzy słuchają, to było kilka sekund przerwy, pewnie umieścimy tam taki przerywnik.
A dla tutaj, nas cała wieczność.
To było, tak,
dokładnie. Ja musiałem też popracować nad moim głosem radiowym trochę, bo jednak skrzeczę za bardzo i to nie brzmi dobrze w radio.
Jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej, wierzę. Chciałem zapytać, czy wy widzicie na przykład jakieś granice dla merchu, którego nie chcielibyście widzieć, bo uważalibyście, że jest to pewna pauperyzacja loga albo wartości, które prezentuje dany wykonawca. Tak jak no, mamy pewien, powiedzmy, anturaż, który jest dosyć akceptowalny w tej naszej niszy metalowej. Koszulki, bluzy, naszywki, oczywiście się to trochę rozciąga na piwa, jakieś gadżety takie plus minus związane, ale na przykład taki Behemoth wypuszcza kawę, nie? Albo ekrany do przyklejania na szyby samochodowe, żeby słońce nie świeciło.
No moim zdaniem są granice, tylko ja nie do końca jestem w stanie je sprecyzować. To bardziej intuicja mi podpowiada, czy może patrzę na pewne produkty i albo jest ok, albo jest cringe. Chociaż wiecie, no, kupiłem sobie skarpety Slayera na przykład, ale zrobiłem to trochę dla żartu. Rozśmieszył mnie ten gadżet po prostu i tym bardziej, że ja to znalazłem gdzieś na Zalando, także w ogóle w takim miejscu, gdzie zupełnie bym się nie spodziewał. Ale tak, no, mam te skarpety. Pamiętam, że puściłem zdjęcie gdzieś na Metal Collector ze 3 lata temu i strasznie mnie tam zbluzgali.
Naprawdę?
Tak.
To się jakie były spodobało. Zarzuty? Naruszenie sakru?
No trochę tak, no, że wiocha i w ogóle z czym ja tam wyjeżdżam. No ja wiem, że wiocha i właśnie dlatego to zdjęcie tam puściłem, żeby się pośmiać trochę, bo chyba trzeba mieć trochę dystansu do siebie. No nie wiem, puzzle na przykład uważam, że to już jest trochę, nie w każdym przypadku może się dobrze sprawdzają, chociaż nie ukrywam, że Iron Maiden bym kupił kilka zestawów i poukładał. Co więcej, Borknagar puścił parę lat temu olejek do brody, sygnowany swoim logo. No też tak trochę się skrzywiłem. No nie wiem. Z jednej strony nikt mnie nie zmusza do tego, żeby to kupować, ale a z drugiej strony tu jakby zaczyna się już promowanie marki w takich obszarach, które są bardzo luźno związane jakby z rdzeniem twórczości, tak?
Mi w głowie powraca ten przykład z Behemoth, bo swego czasu oni bardzo dużo wysiłku włożyli w to, żeby wypromować ten symbol ognia tej nieświętej trójcy, prawda? Towarzyszący The Satanist. To był ten moment, gdy oni naprawdę wystrzeli na arenie międzynarodowej, że stali się naprawdę no, S-klasa, tak? Top tier zespołem. I moim zdaniem mogli to monetyzować nawet korzystając tak, tworząc ten Behemoth brand, ale monetyzować w taki sposób, który nie do końca obdzierałby ten symbol z tajemnicy, z jakiejś takiej właśnie mistycznej aury, którą przecież bardzo starali się wokół niego roztoczyć.
I zastanawiałem się właśnie, co na przykład poczuli ludzie, których zresztą zespół bardzo chętnie wstawia na Instagrama, którzy sobie to logo wytatuowali, a potem widzą je właśnie na puszce do kawy albo jakichś takich no gadżecikach dosyć zabawnych, ale to też swoją drogą tatuowanie sobie loga zespołu zawsze jest ryzykowne i może się dobrze nie zestarzyć. Nie?
No chyba, że zespół już nie istnieje, to wtedy można.
No, chociaż z zespołem, który już nie istnieje, a konotacje są niezbyt ciekawe też. Przecież tą historię, przywołując pewien post-rockowy zespół z pewną grecką czy rzymską boginią w nazwie.
No to też się może źle zestarzyć.
Na I, kończący się na S, czteroliterowy.
Po polsku Izyda, a po angielsku organizacja terrorystyczna.
No.
Auć. W przypadku Behemoth ja jakoś nigdy nie śledziłem dokładnie tego, co oni robią, chociaż oczywiście nie da się ich nie zauważyć. Zawsze miałem dużo szacunku do tego, co Nergal wypracował, bo miałem takie wrażenie, że dźwiga to w większości na własnych barach i miałem też takie wrażenie, że potrafi wyciągać wnioski z własnych błędów, że nie boi się podejmować decyzji, nawet jeżeli są ryzykowne i jeżeli czasami podejmie tą decyzję niezbyt szczęśliwie, to że umie wyciągnąć z tego wnioski i się nauczyć na przyszłość. Jeżeli chodzi o merch sygnowany przez Behemoth i ogólnie to, co oni wypuszczają, łącznie z płytami i tak dalej, to tutaj ja nie tyle, ja tej tajemniczości nie odczułem, może dlatego, że właśnie nie jestem jakimś tam hardcore fanem, ale to, co na pewno, to co się da zauważyć, to jest wysoka jakość tego, co oni robią.
A tu się zgadzam w 100%, mam bluzę, jest absolutnie niezniszczalna, świetna jakości, ciepła, wygodna. Zresztą
dopieszczona do każdego szczególiku. Z logiem Behemoth, są suwaczki z logiem Behemoth i to akurat mi się, to mi imponuje i to mi się bardzo podoba i też bardzo bym tak chciał.
Nawet mam jedną koszulkę Behemoth, którą kiedyś kupiłem ze względu właśnie na wzór i nawet na metce miała właśnie, była obrędowana, nie było tam żadnego pod spodem Fruit of the Loom, ale rzeczywiście była obrędowana Behemoth i 100% Satanist. Także no rzeczywiście takie dopracowanie do szczegółu i budowanie sobie też marki na takich może szczegółach, ale rzeczywiście na które ludzie zwracają uwagę i o których nawet jeśli mówią w wąskim gronie, no to mówią.
Behemoth jest tym symbolem jakoś, znaczy jeżeli chodzi o merch, który wypuszczają. A próbują robić wszystko, nie? Tam jakieś bubbleheady były nawet. Naprawdę bardzo różne rzeczy można znaleźć.
Tak. Figurki Nergala.
Świeczki, figurki. No.
Ja żałuję, no, że to... No.
Domyślam się, o co ci chodzi, że nie wyszły w końcu te chrupki, które miały wyjść.
Ja bym totalnie kupił tą karmę dla psa z logiem i bym jadł sobie. I bardzo, bardzo żałuję, że to nie wyszło. No właśnie, ale mówiłeś o tym, że też chciałbyś pewien taki poziom profesjonalizmu osiągnąć. Jaki dla swoich, nie wiem, zespołów miałbyś jakiś wymarzony merch na przykład?
Wymarzony? Ojej. Nie, ja jestem na tym poziomie, ogólnie mam na koncie, że tak powiem, bardzo mało merchu i przede wszystkim chciałbym, żeby to miało właśnie znośną jakość, żeby się koszulki czy bluzy nie rozlatywały po drugim praniu. Tylko, że no, mam doskonale świadomość tego, że ja jestem w totalnej niszy. Na moje, tak nieładnie powiem, produkty nie ma aż tak dużego popytu. Dodatkowo utrudnia mi dotarcie do odbiorcy fakt, że no, mieszkam w Norwegii i koszty przesyłki stąd po prostu zabijają. To jest kilkaset złotych trzeba by dołożyć kosztów przesyłki z Norwegii. Także nawet nie próbuję produkować jakichś ekstra rzeczy. Powiem, że zalegałyby mi tylko w kartonach.
No tak, jest zawsze...
Ale jeżeli zdecydowałbym się robić jakiś mecz, to wolałbym zrobić mniejszą ilość, ale za to, żeby jakość była przynajmniej znośna.
O, podałeś kolejne słowo, klucz, limitowana ilość albo niewielka ilość. Jaki macie stosunek do właśnie resellu merchu potem za gruby hajs. Merchu, ale też kaset czy płyt, bo zdarza się, że zespół właśnie puszcza jakiś śmieszny nakład typu 88 kopii i potem oczywiście zabijają się ludzie o te wydania. Różny jest do tego stosunek samych zespołów. Niektóre starają się to ukrócić, jak chociażby Mgła, która w końcu zdecydowała się udostępnić ten katalog, żeby właśnie trochę obciąć możliwość żerowania na fanach resellerom. Niektóre zespoły wręcz przeciwnie, no, buduje to jakiś tam kultowy status.
No ja to po części rozumiem, bo przyznam szczerze, że ja przestałem kupować CD-ki jakieś 4-5 lat temu, bo po prostu prozaicznie nie mam gdzie ich przetrzymywać. Autentycznie nie mam miejsca. I jest też tak, że w domu z dwójką dzieciaków ja za bardzo nie mam opcji, żeby posłuchać na porządnym hi-fi, dać czadu w głośnikach i posłuchać głośnej muzyki. Także słucham głównie streamingów, głównie w pracy na słuchawkach i CD-ków nie kupuję. Zacząłem jakiś czas temu kolekcjonować winyle, ale to też jest taki substytut. To mi rekompensuje tą chęć posiadania muzyki na nośnikach fizycznych i szczególnie winyle są bardzo wdzięczne, bo to jest duży format, to jest 12 cali, jest bardzo ładna okładka, to waży odpowiednio, ale nie kupuję ich po to, żeby ich słuchać, tylko po to, żeby właśnie mieć w kolekcji. Nie jest tak imponujący zbiór, ja mam, ja wiem, może około 200 sztuk w tej chwili, naprawdę bardzo wybiórczo i bardzo rzadko kupuję. Także z mojej strony kontakt z muzyką jest bardzo taki wirtualny. Nie ma tego fizycznego nośnika pomiędzy. Z tej perspektywy rozumiem limity, bo to jest coś, co zwróciłoby moją uwagę. Mhm. Jeżeli wiedziałbym, że wychodzi jakiś, tak jak ostatnio wychodziły znowienia płyt Kinga Diamonda czy Mercyful Fate, z przyjemnością rzuciłem się na to i też starałem się wybrać te opcje, które tam są limitowane do kilkuset sztuk.
To z ręką i z szachą, tak? Don't break the oath?
Nie, to było za drogie. Teraz wyszły wznowienia pierwszych pięciu bodajże Diamondów i Mercyful Fate z Metal Blade. Także no, mam duży sentyment do jednego i drugiego zespołu i zawsze chciałem mieć te płyty w kolekcji, tak podobnie jak Iron Maiden, pierwszych 8 płyt. No i wreszcie je mam. I tu dla mnie nie było też ważne, czy to są pierwsze bicia, czy to są ósme bicia, czy są 20 bicia i tak dalej. Mam je w kolekcji i jestem zadowolony. Właściwie jedyną płytę, jakiej szukałem z konkretnego wydania, to był Hammerheart Batorego. Bo po tym, jak kupiłem te wersje bodajże z Plastic Heada, które są powszechnie dostępne teraz, i zobaczyłem, że są dwie płyty wsadzone w normalną kopertę, w pojedynczą, myślałem, że mi serce pęknie, bo dla mnie to jest profanacja. Tym bardziej, że istnieje to wydanie Hammerheart w Gatefoldzie z 90. O Jezu, nie pamiętam, teraz nie chcę oszukać, tam drugiego czy roku. Wstyd, że nie pamiętam roku wydania.
No, nie sprawdzą cię koneserzy.
Już jestem, tak, spalony.
Jesteś spalony.
No ale za tym wydaniem właśnie Gatefoldowym polowałem i mam teraz, jak to się mówi, Nir Minta w rameczce stoi, ale to jest naprawdę jedyna płyta, jaką chciałem mieć z konkretnego wydania, z konkretnego tłoczenia. Tak trochę popłynąłem dygresją. Wracając do tematu, rozumiem te limity czysto właśnie kolekcjonersko, ale też nie wydałbym jakichś szalonych pieniędzy na to, żeby mieć item w kolekcji.
No, jak dla mnie to jest całkiem naturalna kolej rzeczy. Jeśli coś się sprzedaje w limitowanej ilości i jest na to popyt, to oczywistym jest, że stworzy się szara strefa i będzie to sprzedawane poza głównym obiegiem, jeśli główny obieg nie będzie już dostępny, więc no cóż, tak już bywa.
No sam mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem inaczej, jak część wydania na przykład jest limitowana, jasne, niech ci najbardziej faktycznie followujący zespół ludzie mają to coś ekstra, to poczucie, że są w tym specjalnym klubie. Natomiast takie bardziej, nie wiem, gatekeeping nośników fizycznych, nie wiem, czy ma po prostu rację bytu w epoce internetowej, bo prędzej czy później i tak ktoś to zripuje i wrzuci do sieci. Chociaż Nie, no może się czepiam. Jak jestem, jakbym spojrzał na to tak zupełnie racjonalnie i nie przez pryzmat tego, że kiedyś może próbowałem coś kupić i nie zdążyłem, to chyba jednak jestem za tym, żeby zespoły robiły jak chciały. Fizyczna muzyka jest coraz mniej tak uzasadniona i ze względów rynkowych i środowiskowych, więc cóż.
No dobra. Ten fizyczny nośnik on pomaga zespołom grającym koncerty. Takie ja mam wrażenie przynajmniej, że wtedy jadąc na koncert kapela zabiera kilka kartonów z płytami, z koszulkami i to jest dodatkowe źródło jakichś tam pieniążków.
No tak, ale to chyba głównie mimo wszystko w niszy metalowej. Nie wiem, czy na koncertach hip-hopowych na przykład.
No, myślę, że tak. Myślę, że też jak w środowiskach metalowych, rockowych trwa taki kult winyla, no to z tego, co może nie obserwuję jakoś bacznie, ale z tego, co tam od czasu do czasu zajrzę, powiedzmy za te kulisy sceny, które interesuje sceny hip-hopowej, no to tam z kolei bardzo mocno wjeżdżają kasety ostatnio i właśnie mixtape'y na kasetach, jakieś takie wydania z lat 90., przynajmniej jeśli chodzi o scenę polską hip-hopową, więc myślę, że fizyczny nośnik stał się po prostu teraz już takim, staje się coraz bardziej takim nośnikiem dla kolekcjonerów, nie tyle może właśnie do słuchania, a bardziej do kolekcjonowania po prostu po to, żeby mieć, bo fajnie jest mieć.
Okej. Okay. Dobra, to poruszyliśmy tematów całkiem sporo. Wydaje mi się, że główne clue programu zostało już niejako wyczerpane. Chyba, że macie coś do dodania jeszcze na ten temat.
Ja trochę czytałem jeszcze o bootlegu jako takim i w jednej z definicji, jaką znalazłem, ten bootleg to było nagranie głównie z koncertu, gdzie ktoś tam albo miał wtyki i mógł się podpiąć pod konsoletę i zdejmował nagranie bezpośrednio z konsoli. Mhm. Albo po prostu jakiś tam magnetofon przenośny w ręku i nagrywane to było w ten sposób. I tak sobie pomyślałem, że dziś to zupełnie nie miałoby racji bytu, bo każdy idzie z telefonem i już w momencie koncertu jest 2500 live relacji na Facebooku. Po koncercie pokazuje się kolejnych kilkaset wrzutów na YouTubie. I ja wiem, i tak z jednej strony sobie pomyślałem, że są zespoły, które jakby same te bootlegi zaczynają produkować, bo chyba Pearl Jam zrobił coś takiego, że oni wypuścili płytę z każdego koncertu, z którejś trasy koncertowej, którą grali parę lat temu.
Okay.
I chyba Metallica też robiła coś takiego ostatnio.
No i Sun to robi regularnie też.
O, czyli jakby zespoły same te bootlegi zaczęły w ten sposób produkować. A z drugiej strony mamy na przykład takiego Luczyka, który bardzo aktywnie prowadzi kampanię przeciwko jakimkolwiek wrzutom.
Nawet jeśli nagrania Mikata. Jego.
Dokładnie. I teraz kto, że tak powiem, ma rację? Czy które podejście jest lepsze? No, ja bym obstawał za tym, że jednak Luczyk sobie trochę strzela w stopy, bo
strasznie sobie strzela. Nie wiem w ogóle, czym się kieruje, bo to jest, już wiesz, wejście na to terytorium, że ty nie walczysz z Kostrzewskim i jakimiś tam prawami do tantiem, ale po prostu plujesz ludziom na wspomnienia, zabierasz im utrwalenie jakichś fajnych chwil, które przeżyli, nawet z twoją muzyką. I to jest dla artysty, no nie wiem, nie jest dla mnie w ogóle zrozumiałe, czemu ktoś chciałby tak zrobić, że zbudować tak silne, negatywne skojarzenie z twoją osobą, zastępując to pozytywne skojarzenie, które tam wcześniej się gdzieś pojawiło. Nie wiem.
Mi się wydaje, że on po prostu myślał, że jego fani pójdą za nim i stwierdzą, tak, to ma sens z jakiegoś powodu. Pewnie jakiś tam wewnętrzny motyw miał, ale no raczej chyba trudno mu tym motywem w sposób logiczny się podzielić z kimkolwiek.
A taki bootleg dzisiaj, no nie wiem, jaki to by musiał być koncert, po którym chcielibyście mieć pamiątkę w postaci na przykład winyla z rejestracją tego koncertu?
Myślę, że no Gruzja ostatnio tak wypuściła winyla, który właśnie zawiera koncertówkę nagraną telefonem i wrzuca na YouTube i z ripowa do YouTube'a i wrzuca na winyla, czy jakiś podobny proces tutaj zaszedł, taki no, dosyć mało komplementujący jakość dźwięku. Jaki to musiałby być koncept?
Nie jeden wiem, z bardziej znanych bootlegów to przecież ten od Mayhem.
No tak.
Tak, tak.
I tutaj z powodu samej legendy postaci Deada, więc myślę, że tutaj bootlegi mają największą wartość, jeśli wiążą się z jakimiś sytuacjami, czy to ostatni koncert, czy to ostatni koncert z jakimś muzykiem, który odszedł w tragicznych okolicznościach, czy przez wydarzenia, które się doczyły na przykład po czy przed danym koncertem, więc myślę, że tutaj już nie tyle w grę wchodzi to, że można nagrać bootleg, bo to już nie jest żadnym problemem, tylko to z jakimi okolicznościami się ten koncert wiąże.
Trzeba zbudować kontekst.
Dokładnie, bo jeśli to miałby być, jeśli to byłby jakiś tam z moich koncertów życia, to ja nawet chyba nie chciałbym słyszeć takiego bootlegu. Jeśli coś naprawdę tak bardzo by mi się podobało, to ja chciałbym, żeby zostało mi takie w głowie i żebym nie miał możliwości weryfikacji, czy tylko wiesz, czar wspomnień, czy faktycznie było tak super, czy może jednak coś tam nie domagało. Natomiast faktycznie ta historyczna, archiwistyczna wartość bootlegów tutaj wydaje mi się jest największa. Nawet te wspomniane przez ciebie bootlegi oficjalne Metalliki. Sam fanem zespołu nie jestem, ale mam kumpla, który jest diehardem i wierzę mu na słowo, kiedy mówi, że on naprawdę dużo tych live'ów zapisanych oglądał i widzi, jak bardzo oni dopracowywali to brzmienie latami. Naprawdę, że tam jest... Widać, że mimo tego, że ten kawałek grali wtedy już po raz 500, a ten po raz 800, to jednak cały czas ta stopniowa progresja jakości gdzieś tam jest uzyskiwana i cały czas tam dopieszczają to, co robią i doskonalą swoje rzemiosło.
Czyli wartość dla maniaka, który lubi analizować.
Tak.
Albo kontekst. Jeżeli chodzi o ten kontekst, to akurat ta koncertówka Gruzji, no moim zdaniem świetny pomysł. Bo wypuścić koncertówkę od tak sobie, no trochę jakby mogłoby zabraknąć motywacji do tego, żeby się zainteresować takim materiałem, nie? A w momencie, kiedy wiesz, że tam jest jakaś historia, że to jest zrobione w nietypowy sposób, że to jest właśnie nagrane kapciem i zrzucone przez YouTube i jeszcze jakieś tam... Sam jestem ciekawy, sam chyba zaraz poszukam na YouTube tego nagrania.
Gruzja, pierwszy koncert w mieście, to nie jest lokowanie produktu. Absolutnie nie wydawajcie na to swoich pieniędzy.
Chociaż, wiesz, to może być traktowane jako lokata na przyszłość, bo podejrzewam, że to będzie swoje kosztować za kilka lat nawet.
Tak, o ile przetrwamy 2020.
O ile.
Wydaje mi się, że dobrnęliśmy już do końca. Dziękujemy Ci jeszcze raz, Arturze, za wzięcie udziału.
No ja dziękuję serdecznie za zaproszenie, naprawdę. Bardzo miło mi się gawędziło.
A, i jest jeszcze jedna rzecz. Hasło playlisty w tym miesiącu to Life and Death in June. Zachęcamy Was do zapoznania się z tą zintegrowaną playlistą. Przypominamy, że dołożyliśmy tam swoją cegiełkę nie tylko ja i Michał, ale też Iwia.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Boon & Sons.com.